Witam Cię w 20. odcinku mojego podcastu, a dokładnie Biznes Edukacyjny, Rozwój, Marketing i Sprzedaż. Przygotowałam dla Ciebie kolejny ważny temat, dlatego że kiedy postanowimy, że przestajemy uczyć już w placówkach państwowych i postanawiamy otworzyć własny biznes, zależy nam na tym, aby liczba naszych klientów ciągle się powiększała. Przecież nie chodzi o to, aby zrobić rekrutację na nowe kursy, mieć powiedzmy tych 50 czy 60 kursantów i za rok na nowo szukać uczniów, tylko żeby faktycznie jak największa liczba kursantów kontynuowała naukę z nami. I oczywiście część kursów jest takich, że pozyskujemy tak zwanego klienta jednorazowego. Na przykład, wyobraźmy sobie taką sytuację, że pani Alicja potrzebuje zdać, powiedzmy, certyfikat FCE z języka angielskiego, ponieważ szykuje się do awansu. Bez tego certyfikatu nie otrzyma awansu, więc musi się do niego przygotować. Pod względem gramatycznym radzi sobie wyśmienicie, ale nie radzi sobie z konwersacjami. Dlatego postanowiła, że zapisze się na taki 3-4-miesięczny kurs, gdzie będzie mogła jeden na jeden porozmawiać z nauczycielem czy z native speakerem i przygotować się do tego egzaminu. I ta kursantka jest kursantką, która ma konkretny cel, chce go osiągnąć, zdać egzamin. Jak zda ten egzamin, to prawdopodobnie przez długi czas nie będzie chciała kontynuować nauki, dlatego że ona ma konkretny cel, który chce zrealizować. Więc jest to taki klient jednorazowy, czyli wykupuje pakiet godzin, wykupuje, nie wiem, kurs online, wykupuje kurs jakiś stacjonarny, ale właśnie ograniczony czasowo i nie planuje kontynuować. I takich klientów oczywiście może być dużo więcej, więc bardzo rzadko zdarza się tak, aby placówka edukacyjna miała kontynuację 100% kursantów. Zawsze ktoś nam odpadnie, zawsze ktoś zrezygnuje w trakcie i część osób po prostu nie będzie kontynuowała nauki, no bo powiedzmy, dziecko miało przygotować się do egzaminu maturalnego czy ósmoklasisty, zdał, dziękuję, do widzenia i koniec. Ale też mamy możliwość posiadania klientów, którzy będą chcieli kontynuować z nami naukę i na nich oczywiście też nam bardzo zależy, no bo wiadomo, zrekrutować klienta na kilka lat, no to super sprawa, więc dzisiaj właśnie o tym będziemy rozmawiać, o tym, co zrobić, aby klient przedłużył z nami umowę, jeżeli chodzi o takie kursy właśnie prowadzone na żywo, które jakby co roku mamy rekrutację. Przygotowałam dla Ciebie 7 podpunktów, które za chwilę po kolei omówię. Jeżeli masz jakieś jeszcze inne pomysły, to oczywiście daj znać. Chętnie myślę, że inni również się tego dowiedzą. Ale zanim zacznę, muszę Wam powiedzieć, że jakby rekrutacja kursantów to jest proces złożony, nie jest to zawsze kwestią kilku postów, jednak jest to praca, która wymaga od nas zaangażowania nie tylko przez tydzień czy przez 2 tygodnie, więc mam nadzieję, że część podpunktów weźmiecie sobie do serca. Zaczynamy od 7 punktu. Nie przeginaj z danymi w umowach. Często czytam na różnych grupach, jakie to niezapisy powinny znaleźć się w umowie z kursantem. Często są to klauzule niedozwolone, często naginamy jakieś przepisy pod swoje tam interpretacje, bo przecież interpretacja indywidualna. Finałów pamiętajmy, że ktoś nas kiedyś z tego może rozliczyć. I też często widzę komentarze, że ja pobieram numer dowodu osobistego, PESEL, imię matki, ojca, syna, prababki i tam po prostu cała litania rzeczy. Wiele osób na tym etapie może się zawahać, powie, po co komu tyle moich danych, danych wrażliwych zresztą, po to, żebym mógł ja lub moje dziecko uczyć się języka angielskiego czy tam matematyki. Naprawdę PESEL wystarczy, oczywiście imię, nazwisko, adres i tak dalej. Nie musimy przeginać z tymi danymi. I też często właśnie widzę, że niektórzy, no bo ktoś mi nie chce podać numeru dowodu osobistego. No ja osobiście też bym nie podała numeru dowodu osobistego. Jest ktoś, kto poda i nie ma z tym problemu. Niektórzy są gdzieś tam bardziej też świadomi, też jakby wiedzą, że te dane gdzieś mogą się przedostać dalej i tak dalej. Więc no, ludzie są różni, trzeba to uszanować, że nie każdy chce to wszystko podawać. I tak jak powiedziałam, naprawdę PESEL, imię, nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu jest dla nas wystarczający. Nawet jeżeli zdarzy się, że ten kursant będzie dłużnikiem, to mamy adres do korespondencji, mamy PESEL, możemy taką osobę już gdzieś tam, za przeproszeniem, ścigać, żeby po prostu uiścił swoją należność za lekcję. Punkcik numer 6. Określ termin podpisania umowy, na przykład z niższą ceną. Bardzo często widzę takie akcje prowadzone przez właścicieli biznesów edukacyjnych, że zapisz się na kurs do końca maja w dużo niższej cenie. I to jest wszystko super, takie akcje są naprawdę fajne. Jest to jakby wyzwalacz sprzedaży, jakby taki jedna z metod dopinania jakby obserwatorów, żeby stali się potencjalnymi klientami. No bo kiedy nie mamy konkretnej daty, konkretnego terminu, to wszystko odkładamy na później. To jest normalne, to nie jest tak, że robi to tylko Kowalski, ja to robię, ty to na pewno robisz. Dopóki nie mamy terminu, daty, godziny, deadline'u, no to odkładamy, a to jutro, a dobra, to później i potem już życie codzienne gdzieś tam nas zaczyna pochłaniać i o tym po prostu zapominamy. Dlatego warto przypominać, czy to robiąc rekrutację wewnątrz szkoły, czy na zewnątrz, że jest jakiś termin, którego nie wolno przekroczyć, jeżeli chodzi na przykład o zniżkę, bo no jakoś musimy to określić do jakiegoś czasu, tak? A w kolejnych punktach powiem, dlaczego to jest dla nas ważne, żeby wiedzieć, ilu mamy kursantów w danym momencie, więc określajmy. Warto jest przypominać w social mediach, puścić maila, wysłać SMS-a, jeżeli macie taką możliwość, po prostu postarać się przypominać osobom, że ten czas po prostu niedługo minie. I to też mi nie chodzi o to, żeby z jednej strony wysłać jednego maila i dziękuję, do widzenia, ale też, żeby nie wysłać ich 50. Trzeba znaleźć gdzieś złoty środek, ale delikatnie rzecz mówiąc, lekko się przypomnieć, tak? Że taki termin jest, że jeżeli ktoś chce dalej kontynuować z nami naukę, no to fajnie, ma taką opcję, może skorzystać z zniżką, no ale to nie będzie trwało wiecznie, prawda? Piąteczka, zniżka, podwyżki dla stałych klientów. Wiem, że to brzmi, he? No i wcale się Tobie nie dziwię, bo to, nawet jak ja to tak czytam, to brzmi to niekoniecznie, ale chodzi o to, że ja zawsze zachęcam Was do tego, aby co roku podnosić ceny. Ja nie mówię, że to od razu mają być podwyżki po 30%, broń Boże, nie. Że możecie 5, 7, 10% w zależności od tego, jak Wasze koszty wzrastają. I oczywiście to jest indywidualna sprawa. Ja nie mam wglądu do Twoich dokumentów, więc ciężko mi jest to określić, ale zawsze zachęcam do tych podwyżek. I tu zaczyna się taka wewnętrzna walka. Jak ja powiem kursantom, że mają znowu już więcej płacić? Tak? Jest taka pewna metoda, taki pewien sposób, aby właśnie rekrutując wewnątrz swojej placówki na kontynuację kursu, no bo o tym jest ten podcast, żeby osoby podpisały umowę na kolejny rok, możemy przedstawić, że jest podwyżka cen, ale powiedzmy osoby, które zaczynają naukę z nami, będą płaciły 20 zł miesięcznie więcej, a osoby, które kontynuują, na przykład 8 zł miesięcznie więcej czy 10. I wtedy taka osoba zobaczy, że okej, ja dostałam zwyżkę, ale nadal mam zniżkę. Rozumiecie? Czyli jest to zniżka zwyżki. Myślę, że tak to można by było określić. Czyli taka sytuacja, w której podnosimy cenę dla naszych klientów, którzy już są, ale nie tak bardzo jak tym, którzy dopiero do nas dołączą. Więc to jest taki ukłon do osób, które kontynuują z nami naukę, które zaufały nam wcześniej, które nadal chcą z nami być. Więc taka zniżka podwyżki dla kontynuacji jest fajną sprawą. Oczywiście określamy termin podpisania umowy, to już było w punkcie poprzednim, że to jest ważne, aby te osoby zdeklarowały się do konkretnej daty, że ta zniżka podwyżki jest aktualna tylko powiedzmy do 30 maja. Kolejny punkt, czwóreczka, ułatw drogę do podpisywania umowy. I tutaj taka krótka historia, wyobraź sobie sytuację, że masz na przykład, dzwoni do Ciebie mama, która chciałaby zapisać swoją 6-latkę na lekcje, nie wiem, grupowe matematyki, bo wie, że matematyka to ważna sprawa, chce, żeby już się szykowała, żeby sprawnie liczyła w pamięci. No i Wy mówicie, dobrze, zapraszamy do naszej placówki od poniedziałku do piątku, od godziny, nie wiem, 14 czy 15 do godziny 19. No i ta mama, teraz sobie myśli, Jezu, jak ja mam to zrobić? Mam jeszcze 1,5-rocznego bobasa w wózku, który raz śpi o tej, raz nie o tej, potem odbieram małą, nie dam rady z wózkiem i zaczyna kombinować, tak? Nie mam jak podjechać autem, ewentualnie tramwajem, ale znowuż będę się tarabanić z tym małym wózku i już zaczynają się schody. Jakby klient już na tym etapie ma pierwszy poważny próg do przejścia i zaczyna wątpić. Boże, czy ja naprawdę dam radę potem ją dowozić na te zajęcia? Mogę poprosić dziadka, ale on nie zawsze ma jak. I się zaczyna, tak? Tutaj ta mama zaczyna się zastanawiać, czy ona fizycznie da radę to ogarnąć. Nie chcemy takiej sytuacji. Zależy nam na tym, aby ułatwić podpisywanie umów. Za chwilę powiem jak, bo jeszcze jest kolejna historia, na pewno znana wielu. Część szkół, ja zresztą też tak robiłam kiedyś, że dawałam dzieciakom umowy dla rodziców do podpisania. Te dzieciaki pakowały je do teczuszek i 3/4 nigdy do mnie nie wracało. Zaginęło gdzieś w akcji, zapomniały powiedzieć mamie, że jest umowa i w ogóle... Zresztą wiecie jak jest. Nie wiem, czy przeglądacie plecaki swoich dzieci. Ja jak przeglądam mojej młodszej córki, to się zastanawiam, czy tam baby dziada nie brakuje. Więc no ciężko jest wyłonić jakieś takie informacje często, szczególnie jeszcze z dodatkowych zajęć, tak, gdzie jednak skupiamy się w dużej mierze na tym obowiązkowym szkolnictwie. Tam jeszcze staramy się w miarę możliwości to kontrolować, no ale nie zawsze mamy takie zaparcie, żeby robić to jeszcze w kolejnych zajęciach swoich dzieci. No i właśnie, ja zachęcam Was do tego, aby nawet jeżeli prowadzicie kursy stacjonarne, dać rodzicom możliwość podpisywania umów online. Ja oczywiście zachęcam Was, aby zrobić to przez kiwo.pl. Jest to chyba najbardziej intuicyjny sposób do podpisywania umów, które automatycznie się będą dla Was wypełniać danymi kursantów. Będą się załączały harmonogramy, harmonogram płatności, harmonogram spotkań i wiele, wiele innych rzeczy, też zgody na wizerunek i tak dalej. Dużo rzeczy możecie dołączyć, jako dodatkowe załączniki oczywiście. Więc to jest bardzo intuicyjne. To są dosłownie 3 czy 4 kroki, które musisz wykonać Ty i dokładnie 2 kroki, które musi wykonać rodzic na telefonie czy ewentualnie na komputerze. Więc to nie jest coś, co tak bardzo utrudni już ten pierwszy krok, tak? Bo można to zrobić o dowolnej godzinie, można tą umowę potem wydrukować, za każdym razem na nią zerknąć, a Ty też masz podgląd, kto podpisał umowę, a kto nie, bo to się po prostu wyświetla. Więc i Ty masz kontrolę, ile umów zostało podpisanych realnie, a nie tylko zostało przekazanych do podpisu, a i możesz też szybko mailem przypomnieć, że taka umowa czeka, tak? I że wystarczy się zalogować. Więc... pamiętajcie o tym, nie utrudniajmy. Ja zawsze mówię, że najgorsze, co może być, to utrudnianie klientowi już na starcie podjęcie współpracy z nami. Dobrze, trójeczka. No właśnie. I co tutaj? Kolejny wyzwalacz, jaki możemy zastosować. Zawsze masz miejsce w pierwszej kolejności dla obecnych kursantów, no bo przecież zależy nam na tym, aby ci kursanci kontynuowali z nami naukę, więc no tym bardziej chcemy ich w pierwszej kolejności zaprosić. Zawsze możemy powiedzieć, załączyć czy to pismo, czy karteczkę, czy też mailowo to wysyłacie, że zawsze, ale to zawsze priorytetem dla Ciebie są Twoi obecni kursanci, żeby zapewnić im miejsce w grupach i najlepiej, żeby już mogli mniej więcej zdeklarować się, jeżeli chodzi o godziny, w których te lekcje będą się odbywać. Więc to też jest taki ukłon dla klienta, jest jakby docenienie go i to, że z Wami jest, że właśnie on jest jakby priorytetem dla Ciebie, że nie ogłaszasz zapisów wszem i wobec, tylko najpierw rekrutujesz wewnątrz swojej własnej placówki, wśród własnych klientów stacjonarnych czy online. To jest bardzo ważne. Kolejna bardzo ważna rzecz, o której to jest numerek 2, o której nie można zapomnieć, a do której ja Was gorąco zachęcam jako osoba, która 11 lat prowadziła stacjonarny biznes edukacyjny i siedzi teraz w online. Zawsze warto, ale to zawsze warto jest zaoferować coś, czego nie było w umowie, czyli jakaś niespodzianka. Szczególnie warto o tym pomyśleć pod koniec roku szkolnego. To nie muszą być rzeczy, które będą obciążały Twój budżet. To mogą być rzeczy zrobione z tego, co już masz, czyli mini występy na koniec roku, czyli taka mała gala podsumowująca rok, gdzie każda grupa zaprezentuje jakąś piosenkę, wierszyk, mini teatrzyk. To naprawdę nie musi być coś wielkiego. To mogą być 2 minuty wystąpienia dziecka, a dla rodzica to jest po prostu, wiecie, szał. I zresztą pamiętam, nigdy nie zapomnę, jak moja Natasza w wieku 3 lat pierwszy raz występowała na scenie. Były to jakieś jasełka chyba i była aniołkiem, dzieci śpiewały, a ona podciągała sukienkę do góry, ziewała, w sumie otworzyła raz usta i wyszła ze sceny, a ja tak nagrywam, tak płakałam, że w ogóle jej nie było widać. No wiecie, no mama, emocje, tak? Dziecko występuje, więc każdy rodzic to przeżywa. Tak bardzo wrzuca to na relacje, wrzuca gdzieś to później w internet i to po prostu też gdzieś tam hula. No ale to są fajne rzeczy, które zaskoczą rodzica, które są czymś takim podsumowującym zarówno dla ucznia, jak i dla rodzica. Można wtedy też dyplomy wręczać na koniec. Ja też zawsze takie czapeczki dawałam na głowę dzieciom, które jakby sugerowały, że zakończyły jakby kolejny rok edukacji w mojej szkole, więc to są fajne rzeczy. Oczywiście też mogą to być jakieś nagrania, czy też jakieś piosenki w formie jakby audio, ale ja zachęcam do tego, aby to był kontakt z rodzicem. Mam już taką możliwość, pandemia się zakończyła, więc tym bardziej możemy takie rzeczy robić. Więc zachęcam Ciebie, aby to robić, tak? To jest coś fajnego, coś naprawdę wyjątkowego, szczególnie kiedy prowadzisz biznes stacjonarny. I uwaga, numer jeden, coś bez czego ciężko będzie Ci podpisać kontynuację umów. Nie wystarczy praca w ostatnim tygodniu, tylko musisz pracować na to cały rok. No oczywiście chodzi mi tutaj o jakość, o efekty pracy, o obsługę klienta, o ten cały kontakt, o informowanie klientów o wszystkim, co się dzieje w szkole i tak dalej. Oczywiście możecie robić to za pośrednictwem e-dziennika w Kiwo, jak najbardziej jest taka możliwość, ale też możecie to w jakiś inny sposób robić, taki jaki Wy uważacie, ale chodzi o to, żeby rodzic zawsze miał możliwość sięgnąć po jakieś świeże informacje, co było, co się działo. I ja oczywiście tu podkreślę, nie każdy rodzic będzie to robił. Ja pamiętam, jak jeszcze moja Natasza chodziła do szkoły w Polsce, to były te takie e-dzienniki Librus. Połowa rodziców miała to zainstalowane na telefonie i dostawała powiadomienia. Ja nawet nigdy tego nie uruchomiłam. Są różni rodzice i to trzeba uszanować, ale wiedziałam, że mam taką możliwość. I to już dla mnie było wystarczające, że jeżeli będę chciała, to ja mogę to zrobić. I to też taka świadomość dla Twojego klienta, że może coś sprawdzić, ale niekoniecznie musi to robić, jest ważna. Także pamiętaj o tym. I tak samo działanie w social mediach. To nie może być nagle zryw w maju, że zaraz szykujemy się do naboru. Nie. Pracujesz na to cały rok, pracujesz to swoją postawą, tym co prezentujesz, to co robisz. To wszystko będzie miało finał wpływ na to, czy Twoi klienci będą kontynuować naukę, czy będą zadowoleni z efektów, czy rozumieją, czy te efekty, które ich dzieci mają, są dobre, czy nie. Bo nie każdy rodzic to wie. Pamiętajmy, że my siedzimy w branży edukacyjnej, my jesteśmy edukatorami, my to wiemy, ale większość rodziców nie wie, na czym polega proces nauki, jak trwa, na co zwrócić uwagę, jak sprawdzać efekty dzieci, więc też warto zawsze przypominać. No mam nadzieję, że te takie moje małe zestawienie jest dla Ciebie ważne i cenne. W tym odcinku skupiłam się w dużej mierze na tej rekrutacji wewnątrz szkoły. Niedługo nagram kolejny odcinek podcastu na temat tego, jak ogłosić rekrutację na zewnątrz, czyli kiedy już wiemy, że kontynuuje z nami naukę powiedzmy te 80% kursantów, bo nigdy, może ktoś miał kiedyś kontynuujących 100%, mi się nie zdarzyło, ale powiedzmy te 80% mamy, no i szukamy nowych kursantów, co zrobić, jak to ogłosić, żeby to fajnie wszystko wyglądało i było po prostu efektywne, no bo ja zawsze mówię, że róbmy to, co przynosi największe efekty dla nas, więc o takich działaniach chętnie Tobie powiem. Ja dziękuję na dziś, mam nadzieję, że to był dobrze spędzony czas i że słyszymy się już niedługo w kolejnym odcinku.